nasz gość kolejny, pan doktor Marian Szołucha, ekonomista. Witamy serdecznie na antenie Radia Maryja, panie doktorze.
Cześć Boże, Akademia Finansów i Biznesu w Istule, jak zwykle.
Oczywiście, tak. Cieszymy się. No i temat może być trochę zaległy, ale ważny, bo chcemy jeszcze przy tym czasie przedświątecznym wrócić do konstytucji dla biznesu, żeby to jeszcze poszerzyć i tak, no i zaznajomić naszych słuchaczy z tym tematem. Podatki, które są dobrze wykorzystane i dobre zarządzanie spółkami, mądre zakupy publiczne, pieniądze i tak dalej, więc to jest bardzo istotne, czyli w skrócie, co oznacza konstytucja dla biznesu?
Można powiedzieć żartobliwie, choć sprawa jest zupełnie poważna.
Poważna, tak jest.
Opozycja tak długo krzyczała na ulicach konstytucja, konstytucja, że kilku ministrów zapragnęło napisać swoje własne resortowe dokumenty tego rodzaju. Minister Gowin konstytucję dla nauki, resorty gospodarcze stworzyły w takim razie także konstytucję dla biznesu głównie prywatnego. Konstytucja, konstytucjonalizacja takich obszarów tematycznych w prawie, ich kodyfikacja w niektórych przypadkach, w każdym razie zbieranie w większą, spójną całość, która się wzajemnie uzupełnia, nie kłóci ze sobą, nie wyklucza, nie stwarza niepotrzebnych potem problemów interpretacyjnych. To jest co do zasady kierunek dobry, pożądany. Kilka komisji kodyfikacyjnych i w przypadku prawa podatkowego przy Ministerstwie Finansów, i w przypadku prawa pracy przy ministerstwie, które się tym zajmuje pod kierunkiem pani minister Rafalskiej, przecież pracują i to pracują z ciekawymi, moim zdaniem, efektami, ale to temat na osobną dyskusję. Konstytucja dla biznesu. Proponowałbym spojrzeć na nią przez trzy pryzmaty i uchwycić trzy ważne, zapisane w niej aspekty. Pierwszy aspekt to jest aspekt nowoczesności, której większą niż do tej pory dozę ta konstytucja ma do prawa gospodarczego w Polsce wprowadzić. Ta konstytucja ma bowiem iść z duchem czasu i z postępem także technologicznym, który w oczywisty sposób dotyka nie samego funkcjonowania gospodarki, ale jej styku z sektorem publicznym, z urzędami, z tym wszystkim, co państwo w działalności gospodarki interesuje. I tak dzięki konstytucji dla biznesu będzie można znacznie więcej spraw niż dotychczas załatwić przez internet, online, czasami w czasie rzeczywistym. Będzie można na przykład pozyskać bardzo często będące w zainteresowaniu przedsiębiorców przy różnych okazjach zaświadczenia o niezaleganiu, czy to z podatkami wobec Urzędu Skarbowego, czy ze składkami na ubezpieczenia społeczne wobec ZUS-u. Będzie można wprowadzić do systemu informatycznego dostępnego dla wszystkich, otwartego, istotne informacje na temat pełnomocnictw i prokur, których dany przedsiębiorca udzielił, tak żeby nie dochodziło do oszustw, do podszywania się, tak żeby łatwo było sprawdzić swojego partnera, tak by przyspieszyć proces transakcji różnego rodzaju, negocjacji, generalnie na poziomie B2B, czyli business to business, przedsiębiorca z przedsiębiorcą, by usprawnić pewne rzeczy, by wyeliminować margines patologii oszustw powoływania się w nieuprawniony sposób na czyjeś pełnomocnictwa i prokury, jak wspomniałem. Drugi aspekt, drugi pryzmat to jest kwestia, nazwałbym ją aksjologiczną, bo tu mówimy o wartościach, których szereg jest w tej projekcie konstytucji dla biznesu wyraźnie zapisany, wyraźnie powiedziałbym nawet podkreślony. To są zasady takie jak prostota językowa ze strony urzędów i całego sektora publicznego w komunikacji z przedsiębiorcą. Przecież nie każdy przedsiębiorca ma szansę, możliwość stać go na wynajęcie specjalistów choćby w zakresie prawa, którzy skomplikowany często język urzędowy mogliby przedsiębiorcy przełożyć na bardziej zrozumiałe sformułowania. Jest w konstytucji dla biznesu zapisana zasada domniemanej niewinności, którą znamy i do której się przyzwyczailiśmy od czasów rzymskich w naszej cywilizacji. Ona funkcjonuje, ale zwykle funkcjonuje i kojarzymy ją z prawem karnym, nie zaś z prawem gospodarczym. A przecież przedsiębiorca ma takie same prawa jak osoba oskarżona czy podejrzana w procedurze karnej, a więc domniemana niewinność także w stosunkach gospodarczych w prawie cywilnym. Wreszcie trzecia, ostatnia z tych zasad, o których chciałem powiedzieć, to zasada także starożytna, która brzmi: co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone. To zasada, którą próbował wprowadzić najpierw minister Wilczek, ale to było już prawie 30 lat temu i warto ją dzisiaj przypomnieć, bo przez te niespełna 3 dekady prawo gospodarcze w naszym kraju obrosło tyloma nowymi przepisami, że o takich fundamentalnych zupełnie kwestiach zdaje się wielu polityków, urzędników, ale nas także jako komentatorów czasem zapominać. I trzeci wreszcie aspekt, trzeci pryzmat, to jest pryzmat konkretów, których także całe mnóstwo w konstytucji dla biznesu się znajduje. Konkretnych rozwiązań deregulacyjnych, odbiurokratyzowujących gospodarkę, obniżających obciążenia, z jakimi muszą się na co dzień przedsiębiorcy prowadzący biznes w Polsce borykać. Zwłaszcza którzy chcą swoją przygodę z biznesem dopiero rozpocząć, bo jako o pierwszym z tych ułatwień chcę wspomnieć o niższym ZUS-ie na start. ZUS wynosi dzisiaj dla przedsiębiorcy prawie 1100 zł składka na ZUS. To jest na początku prowadzenia działalności często istotna bariera w ogóle w podjęciu decyzji o jej rozpoczęciu. To jest tak zwana bariera wejścia na rynek, jak mówią ekonomiści. To jest coś, co powstrzymuje wielu młodych ludzi z pomysłem na biznes od jego realizacji, ponieważ pierwsze tygodnie, czasem całe miesiące prowadzenia własnej firmy to są niższe przychody, to są wyższe koszty i to jest każdy 1000 zł, który się na który niestety zwraca się wtedy uwagę. I zanim przedsiębiorstwo się rozkręci, mówiąc prostym językiem, to koszty i składki trzeba ponosić rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw. Kolejna bardzo konkretna rzecz zapisana w Konstytucji dla biznesu, małe i średnie przedsiębiorstwa, to jest sól ziemi polskiej gospodarki, to jest sektor, który zatrudnia łącznie 3/4 pracujących Polaków, generuje 2/3 naszego produktu krajowego, to są wreszcie, co najważniejsze, przedsiębiorstwa polskie w odróżnieniu od wielu przedsiębiorstw dużych funkcjonujących w naszym kraju. Następnie kwestia działalności nierejestrowanej, a więc tej drobnej, tej, którą prowadzi się często dorywczo, którą prowadzą ludzie mieszkający na obszarach najbiedniejszych, wiejskich, najsłabiej rozwiniętych, której ściganie, penalizowanie najpierw, a potem ściganie do tej pory było zupełnie czymś bezsensownym, także biorąc pod uwagę rachunek ekonomiczny funkcjonowania naszej administracji, bo koszty ściągnięcia kilkudziesięciu złotych na przykład podatków czy innych danin publicznych były wyższe niż właśnie ta kwota, która do budżetu miała wpłynąć. No i stopniowa likwidacja, a w każdym razie odsuwanie na dalszy plan numeru REGON jako czegoś zupełnie zbędnego. Takich zaszłości mamy w naszym prawie bardzo dużo. Dziś przedsiębiorca identyfikuje się po numerze identyfikacji podatkowej NIP. Drugi, którego rejestr prowadzony jest przez Główny Urząd Statystyczny, jest czymś zupełnie moim zdaniem zbędnym. Ta konstytucja dla biznesu będzie naprawdę dużym, poważnym krokiem w kierunku normalizacji prawa gospodarczego w Polsce, ale na pewno nie jedynym, bo inne, pomniejsze, które złożą się w taką komplementarną całość, także są nam bardzo potrzebne. Potrzebne są uproszczenia w prawie budowlanym. Do tego ma służyć specustawa przygotowana przez nowe Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, a właściwie wiceministra nowego odpowiedzialnego za budownictwo i mieszkalnictwo, sekretarza stanu posła Artura Sobonia. Bardzo potrzebne jest nam dalsze podnoszenie efektywności zarządzania naszym wspólnym majątkiem, który dzisiaj jest, którego dzisiaj emanacją są spółki Skarbu Państwa. Bardzo potrzebny jest nam porządek w wymiarze sprawiedliwości i kontynuacja wszystkiego tego, co robi minister Ziobro i jego zastępcy, bo oni porządkują nie tylko kwestie organizacyjne w obrębie swoich kompetencji resortowych, ale także wychodzą z różnymi dobrymi pomysłami, które cywilizują obrót gospodarczy w Polsce, cywilizują rynek finansowy. Wspomnę ostatni projekt dotyczący roszczeń i skrócenia czasu przedawnienia roszczeń, zasadniczego okresu przedawnienia roszczeń z 10 do 6 lat. Bardzo dobry pomysł na wzór wielu krajów zachodnich. Tu tylko taka uwaga na marginesie. Powiedziałbym, że jednak vacatio legis mogłoby być dłuższe niż 30-dniowe, jak chce Ministerstwo Sprawiedliwości. Trzeba by się trzymać żelaznej zasady, że prawo nie może działać wstecz. Co do reszty zapisów tego projektu nie mam żadnych zastrzeżeń. Dalej, bardzo potrzebna jest pomoc państwa w ekspansji polskich przedsiębiorstw na zewnątrz. Nie staniemy na dobre, na własnych nogach, jeśli polskie przedsiębiorstwa nie będą ekspandowały z pomocą, mądrą pomocą państwa, jak to się dzieje dzięki wielu wizytom zagranicznym najwyższego szczebla polskich polityków, czy dzięki działalności Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Ale potrzebne są nam także skuteczniejszy nadzór nad rynkiem finansowym. Potrzebna jest mądrość, logika, powrót do patriotyzmu gospodarczego w zakupach, publicznych zakupach za olbrzymie pieniądze, choćby sprzętu wojskowego. Na szczęście udało się zablokować przetarg na słynne karakale. Mamy w Polsce produkowane przecież bardzo dobre śmigłowce, choćby w Świdniku. Takich decyzji potrzebujemy także więcej. Potrzebna jest dalsza polityka prorodzinna, bo program Rodzina 500+ sam wszystkiego nie załatwi. Potrzebne są nam inwestycje za publiczne, mądre inwestycje prowadzone za publiczne i europejskie środki. Potrzebna jest nam wreszcie kontynuacja dobrej, mądrej polityki podatkowej, w której także w ciągu ostatnich kilkudziesięciu miesięcy zmieniło się na plus bardzo wiele, ale też bardzo wiele zostało do zrobienia, bo przypomnę, drugi z podatków, drugi co do wielkości z punktu widzenia dochodów budżetu państwa, czyli akcyza, to jest ciągle podatek, który w wielu miejscach nie domaga, gdzie dochodzi do wielu oszustw, gdzie działa wielu przestępców. Akcyza to jest podatek szczególny, który obejmuje tylko wybrane grupy towarów. Tam ciągle wzrost jest po pierwsze najniższy, mimo dobrej koniunktury. Po drugie, nie udało się osiągnąć planu na rok 2017. Z VAT-em poradziliśmy sobie świetnie, podatki dochodowe mają się dobrze, ale z akcyzą mamy problem. Małe zastrzeżenie na koniec. Konkludując, te wszystkie działania, które wymieniłem i dla których fundamentem powinna być konstytucja dla biznesu oraz zapisane w niej zasady, powinny, jeśli będą konsekwentnie realizowane i w dobrym duchu, w duchu proprzedsiębiorczym, propolskim, doprowadzić do tego, że nasz kraj, nasza gospodarka ominą słynną pułapkę, słynną z planu premiera Morawieckiego pułapkę średniego dochodu, że uda nam się zbudować narodowy kapitał, że uda nam się zbudować przedsiębiorstwa z silnymi markami, dzięki czemu Polska wydobędzie się wreszcie z roli takiego podwykonawcy w globalnym łańcuchu powiązań ekonomicznych i wreszcie, że w Polsce zbudowany zostanie sektor wysokich technologii, który dziś stanowi o najważniejszej przewadze świata bogatych nad całą resztą krajów i gospodarek.
Oczywiście. Panie doktorze, cały czas mówimy, że są bardzo ważne ręce premiera. Pani premier do tej pory bardzo silna, prawda, osobowość. Teraz też pan premier, no, ekonomista, który mówi bardzo jasno też na temat priorytetów polskiego rządu, państwa i tak dalej. Więc to też jest warunek bardzo istotny. To nie jest takie, że może być jakiś tam człowiek, prawda? No bo jednak, no widzimy, ta osobowość się liczy także w tych strukturach
ekonomicznych. Liczy się i myślę, że dobrze dobrane były te osoby do etapów i do zadań, które były im przypisane przez polityczne kierownictwo, przez obóz władzy, przez Partię Prawo i Sprawiedliwość. Pani premier znakomicie zrealizowała etap prospołeczny. Pobudzony został dzięki temu popyt w gospodarce. Polacy zaczęli oszczędzać. W polskich rodzinach zaczęło się rodzić coraz więcej dzieci. Ten wzrost jest jeszcze niewystarczający, ale jednak w 2017 roku przekroczona została ta magiczna liczba, ten szklany sufit 400 tysięcy urodzeń w ciągu pełnych 12 miesięcy kalendarzowego roku.
No i nie wiem, czy mam rację, panie doktorze. I ta odwaga jednak, żeby w Polsce, no, kapitał zostawiać, prawda, budować. Jednak jest ta odwaga coraz większa.
Myślę, że oboje premierzy i Beata Szydło i Mateusz Morawiecki doskonale to rozumieją. Po wsparciu gospodarki, po tym, jak ograniczono naprawdę drastycznie, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, skalę ubóstwa w Polsce, że niedożywione dzieci zniknęły praktycznie z naszego społecznego krajobrazu. Potrzebny jest etap wsparcia strony przedsiębiorców, tak by oni na ten wzmożony popyt mogli swoją produkcją odpowiedzieć, by mogli budować kapitał, by mogli, nie bali się inwestować także w innowacje, w wysokie technologie, co jest z natury rzeczy ryzykowne. I do tego etapu, jak mało kto nadaje się, właśnie premier Morawiecki, który przez środowisko przedsiębiorców jest odbierany naprawdę świetnie.
No także wielkie nadzieje przed nami, oby tak było ciągle, żeby to się nie skończyło. Panie doktorze, dziękuję za rozmowę przed świętami.
Wszystkiego dobrego na święta.
Oczywiście. Dziękujemy za życzliwość i kompetencje. Ciągle z taką swadą pan to wszystko nam przedstawia. No i właściwie nie ma pytań pomocniczych, bo wszystko jest jasne.
Bóg
zapłać. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy. Kłaniamy się. Pan doktor Manion Szołucha był naszym gościem.